Rozdział 11. Potwór korsykański. Widząc wzburzone oblicze ministra, Ludwik XVIII odepchnął gwałtownie stół, przy którym siedział. — Co się z panem dzieje, mój baronie? — zakrzyknął. — Wydajesz się czymś okropnie poruszony. Czyżby twój niepokój, twoje wahanie miały jakiś związek z tym, o czym napomykał pan de Blacas? A co potwierdził właśnie pan de Villefort? Pan de Blacas podbiegł żywo do ministra policji. Jako dworak odczuwał teraz przede wszystkim lęk. To też własny sukces jako męża stanu nie wydał mu się czymś istotnym. Rzeczywiście w tych okolicznościach wolałby doznać upokorzenia ze strony prefekta policji, aniżeli upokorzyć go dla podobnego powodu. — Sir! — wyjąkał baron. — I co dalej? — rzucił Ludwik XVIII. Minister policji upadł w rozpaczy do stóp monarchy, który cofnął się o krok, marszcząc brew. — Powiesz pan do licha, w czym rzecz? — spytał król. — O miłościwy panie, jakież okropne nieszczęście! Czy można być bardziej pożałowania godnym? Nie pocieszę się nigdy! — Panie baronie, rzekł Ludwik XVIII, rozkazuję panu mówić. — Sir, 26 lutego, uzurpator! Opuścił Elbę i wylądował 1 marca. — Gdzie? We Włoszech? — zagadnął żywo król. — We Francji, sir, w małym porcie nieopodal Antibes, w Zatoce Juan. 1 marca uzurpator wylądował we Francji nieopodal Antibes, w Zatoce Juan, o 250 mil od Paryża, a pan dowiaduje się o tym dopiero 3 marca? — Ech, panie, to co mi pleciesz, jest zgoła niemożliwe. Podsunęli ci fałszywy raport, alboś oszalał. — Niestety, miłościwy panie, wiadomość jest aż nazbyt prawdziwa.
Ludwik XVIII zerwał się z nieopisanym gniewem i trwogą, jakby ten cios wymierzony znienacka ugodził go nie tylko w serce, ale był także policzkiem.
— We Francji! — zakrzyknął. — Uzurpator we Francji, a, więc nie pilnowano tego człowieka, a kto wie, może mu sprzyjano? — O, sir! — zawołał hrabia de Blacas. — Pan d'André nie jest kimś, kogo można by pomawiać o zdradę. Miłościwy panie, wszyscy byliśmy ślepi, a minister policji uległ ogólnemu zaślepieniu. Ot i wszystko!
— Ależ! — wtrącił Villefort i, urwawszy nagle rozpoczęte zdanie, rzekł z ukłonem. — Ach, przepraszam, sir, zbytnio zapamiętałem się w gorliwości. Niech miłościwy pan raczy darować.
— Mów pan, mów śmiało — odparł Ludwik XVIII. — Pan jeden ostrzegałeś nas przed nieszczęściem. Dopomóż nam teraz na nie zaradzić.
— Sir, uzurpatora nienawidzą na południu i, moim zdaniem, jeżeli zapuści się właśnie na południe, uda nam się łatwo podburzyć Prowansję i Langwedocję.
— O tak, oczywista — wtrącił minister policji. — Ale Napoleon nadciąga od Gap i Sisteron.
Nadciąga, nadciąga! Żachnął się Ludwik XVIII. A więc idzie na Paryż?
Minister policji zmilczał, a mówiło to więcej niż najszczersze wyznanie.
A delfinat, proszę pana?
Zwrócił się monarcha do Villeforta.
Czy sądzisz pan, że można by go podburzyć tak jak Prowansję? Z żalem muszę wyznać miłościwemu panu okrutną prawdę. Odmienny zgoła duch panuje w delfinacie, inny niż w Prowansji i Langwedocji. Górale są bonapartystami, sir.
No, no, szepnął Ludwik XVIII.
Nie zgorsze miał informację. A iluż ludzi ma ze sobą?
Nie wiem, wasza królewska mość, odpowiedział minister policji.
Jak to, pan nie wiesz? Zapomniałeś wywiedzieć się o tym szczególe? Choć co prawda nie ma on wielkiego znaczenia.
Dorzucił z druzgoczącym uśmiechem.
Sira, nie mogłem tego wybadać. Podano w depeszy tylko wiadomość o wylądowaniu i marszrucie, którą obrał uzurpator.
A jakimż to cudem dotarła do ciebie? Spytał król.
Minister spuścił głowę. Twarz oblał mu ciemny rumieniec.
Przez telegraf, sir.
Wyjąkał.
Ludwik XVIII postąpił krok naprzód i skrzyżował ramiona gestem iście napoleońskim.
— A zatem — rzekł, pobladłszy z gniewu.
— 7 armii koalicyjnych obaliło tego człowieka.
Cud boski sprawił, że osiadłem znów na tronie moich praojców po 25 latach wygnania, podczas których przestudiowałem, zbadałem, zgłębiłem ludzi i sprawy rządzące Francją. Ziemią mi przyobiecaną, aby ta ujarzmiona siła wybuchła mi w rękach i rozerwała mnie na strzępy, wtedy, gdym osiągnął cel moich pragnień.
Sir, to fatum, szepnął minister, czując, że ciężar taki, będący fraszką dla przeznaczenia, zdoła zmiażdżyć człowieka.
Prawdą więc jest to, co mówią o nas nasi wrogowie. Nic się nie nauczyć, to i nic nie zapomnieć. Łatwiej bym się pocieszył, gdyby nawet zdradzono mnie tak jak jego, ale być otoczonym przez ludzi, których sam powołałem do wysokich godności, niczym byli przede mną i niczym staną się po mnie, i którzy powinni byli strzec mnie jak źrenicy oka, albowiem los ich związany jest z moim losem i zginąć marnie przez ich zwykłe ludzkie niezdarstwo i głupotę. Tak, tak, panie, masz pan rację.
To fatum. Minister stał pochylony, słuchając tego straszliwego oskarżenia. Pan de Blacas ocierał pot z czoła. Villefort uśmiechał się w duchu, czuł bowiem, jak wzrasta jego znaczenie.
Upaść, mówił dalej król, który w mgnieniu oka przemierzył przepaść, w jaką staczała się monarchia. Upaść i dowiedzieć się przez telegraf o swoim upadku. Och, wolałbym powędrować na szafot, jak mój brat Ludwik XVI, zamiast zbiegać po schodach Tuileriów okryty śmiesznością. Nie wiesz pan, co znaczy narazić się we Francji na śmieszność, a przecież powinieneś to wiedzieć.
Sir, sir,
jęknął minister.
Przez litość.
Podejdź bliżej, mój panie, zwrócił się król do Villeforta, stojącego nieruchomo na uboczu i śledzącego tok tej rozmowy, w której los królestwa okazał się tak rozpaczliwie chwiejny.
Zbliż się pan i wytłumacz panu d'André, że jednak można się było dowiedzieć tego, o czym pojęcia nie miał.
Sir, przeniknąć zamysły tego człowieka było naprawdę niemożliwe, ukrywał bowiem je pod korcem.
Naprawdę niemożliwe. Tak, to wielkie słowo, proszę pana.
Nieszczęściem istnieją zarówno wielkie słowa, jak i wielcy ludzie. Zgłębiłem jedne i drugich. To w istocie. Czyż to było naprawdę niemożliwe, żeby minister, który ma aparat administracyjny, biura agentów, szpicli, szpiegów i 15 000 tajnego funduszu, mógł był wypenetrować, co się dzieje o 60 mil od francuskich wybrzeży? A więc spójrzcie, oto człowiek, który nie rozporządzał żadnym z powyższych środków. Oto zwykły sądownik, który wiedział więcej niż pan razem ze swoją policją, a gdyby tak jak pan kierował telegrafem, byłby ocalił dla mnie koronę.
Minister spojrzał na Villeforta,
a w oku jego malowała się najgłębsza niechęć. Nasz prokurator spuścił oczy ze skromnością triumfatora.
Nie mówię tego o panu hrabio, ciągnął Ludwik XVIII, albowiem, jeśliś pan nawet nic nie wykrył, to przynajmniej okazałeś wiele rozsądku, upierając się przy swoich podejrzeniach. Kto inny na pańskim miejscu byłby może uznał relacje pana de Villefort za błahe albo nawet podyktowane chęcią zysku.
Słowa te były aluzją do tego, co minister oznajmił z taką dufnością godzinę wcześniej. Villefort przeniknął chytrą grę króla. Kto inny wziąłby się może na leptych, upajających pochwał, ale nasz prokurator, domyślając się, że pan d'André traci właśnie tekę, bał się jednak zyskiwać w nim śmiertelnego wroga. Istotnie, jeśli minister, będąc u szczytu potęgi, nie zdołał przeniknąć sekretu Napoleona, to teraz, o krok od upadku, mógłby w agonii wywęszyć tajemnicę Villeforta. Wystarczyłoby przesłuchać Dantesa. Zamiast więc dobijać ministra, ruszył mu z pomocą.
Sir, rzekł Villefort.
Błyskawiczny rozwój tych wypadków dowodzi, że tylko Bóg mógłby tutaj pokrzyżować plany, rozpętując burzę morską. To, co miłościwy pan przypisuje mojej głębokiej wnikliwości, jest wyłącznie dziełem przypadku. Jako oddany sługa wykorzystałem ten przypadek, ot i wszystko. Niechże miłościwy pan nie przypisuje mi więcej, niż na to zasłużyłem, abym znów nie naraził się na lekceważenie.
Minister policji podziękował młodzieńcowi wymownym spojrzeniem, a Villefort zorientował się w mig, że powiodło mu się, co zamierzył, albowiem zachowawszy sobie wdzięczność monarchy, pozyskał przyjaciela, na którego w potrzebie mógłby liczyć.